szukając Słowa Bożego. Teraz ta właśnie pieśń jest modlitwą do Ducha Świętego. Już za moment rozpoczynamy. A naszym dzisiaj gościem, biblistą, komentatorem Czytaj na najbliższą niedzielę jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, biblista, również zaangażowany w dzieło biblijne w Polsce, prawda?
Tak, w dzieło Jana Pawła II. Tak, oczywiście, tak jak wielu tu księży przybywających i Stowarzyszenie Biblistów Polskich i no, jesteśmy wykładowcami. Nie pierwszy raz się tu spotykamy, tak, więc dzisiaj...
też profesor jest z diecezji toruńskiej.
Tak jest tu na miejscu, więc po drodze po sąsiedzku dzisiaj
cieszymy
wypadła
się
okazja być znowu.
I już za moment czytamy czytania i Ewangelii na dzisiaj.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Cieszę się, że mamy razem przyjemność wsłuchać się i jednocześnie rozważyć czytania, które będziemy przeżywać, wysłuchiwać. Będziemy też to ziarno słowa przyjmować do naszego serca w najbliższą niedzielę, w 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Jest to niedziela szczególna, dlatego że wypada nam jeszcze w czasie wakacyjnym, a z drugiej strony zobaczymy, że stawia przed nami dzisiaj bardzo poważne problemy i pytania. Właśnie dzisiaj w Ewangelii usłyszymy chyba jedno z najważniejszych pytań Chrystusa, jakie wypowiedział w czasie swojej ziemskiej działalności. Za kogo uważają mnie ludzie? To jest pytanie ciągle aktualne, pytanie aktualne o Kościół, o osobę samego Chrystusa w naszym życiu. I od tego pytania człowiek wierzący nigdy nie odejdzie, nie może sobie nie udzielić na nie odpowiedzi podczas swojego ziemskiego życia. I ono cyklicznie w jakiś sposób do nas powraca. Mimo że jest to czas jeszcze wypoczynku, urlopów, czas pewnej swobody, pewnego rozluźnienia, to zauważamy, że w życiu wiary jakby Chrystus ciągle, nawet w tych momentach nieco łatwiejszych, przyjemniejszych dla człowieka, nadal stawia pytania bardzo wymagające. I spróbujmy na podstawie tych dzisiejszych czytań, tego naszego wieczornego przemyślenia, to samo pytanie sobie postawić, zadać głęboko w sercu i także w najbliższą niedzielę dać na nie Panu Bogu konkretną, sensowną, oby pozytywną odpowiedź.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on go zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
Czytanie z księgi proroka Izajasza, bez bardzo głębokiego wniknięcia w tematykę księgi, bez dotknięcia epoki historycznej, w jakiej prorok przemawia, jest właściwie dla nas zupełnie niezrozumiałe. Pojawiają się postaci bardzo rzadko występujące w różnych czytaniach czy fragmentach Biblii. Niejaki Szebna, Eliakim. Praktycznie nic nie możemy na ich temat powiedzieć. Autor osadza ten tekst mniej więcej na przełomie 8-7 wieku przed Chrystusem, w czasach sobie współczesnych. Jedno, co możemy powiedzieć na podstawie tego tekstu, to na pewno to, że Izajasz, wielki prorok, mówią największy z piszących proroków, dobrze zna życie dworskie tamtego czasu. Prawdopodobnie też jest, na podstawie tego czytania możemy wysnuć taki wniosek, też jakimś dworskim urzędnikiem obserwuje to życie. I z tego czytania, które pomijając te wszystkie zagadkowe postaci, przebija jeden najważniejszy wniosek, ten symbol klucza. to było dzisiaj potrzebne właśnie autorowi, by pokazać, że ten symbol klucza to też jest symbol władzy przede wszystkim. Zresztą wiemy to z codziennego życia, że posiadając klucze do mieszkania, do gospodarstwa, do danego budynku, posiadamy pewną władzę, pewną też odpowiedzialność za tą strukturę. I to chcę też powiedzieć dzisiaj Izajasz, pokazując pewne zmiany na ówczesnym dworze królewskim z rodu Dawida, ponieważ Uszebna zawiódł, wiemy to też skądinąd, że prawdopodobnie został potem zabrany do niewoli asyryjskiej, że nie spełnił dobrze swojego urzędu. Zostaje ustanowiony nowy zarządca, który dostaje właśnie władzę kluczy. I ten symbol jest też nam potrzebny do dobrego zrozumienia Ewangelii dzisiejszej, bo tam też pojawi się właśnie symbol klucza, który Chrystus przekaże zarządcy, który go sam wybierze. Jest to oczywiście w gronie apostolskim Szymon Piotr, któremu Chrystus przy okazji też zmienia imię i czyni go pierwszym zarządcą Kościoła, daje mu klucze do całego swojego ziemskiej owczarni, zaczynu Królestwa Bożego. I ten klucz w rękach następcy Piotra jest do dzisiaj. W tym sensie to symboliczne czytanie ze Starego Testamentu należy dzisiaj łączyć z fragmentem Ewangelii, który za chwilę także zostanie odczytany i przez nas przyjęty.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości, wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Drugie czytanie, jakie usłyszymy w 21. niedzielę zwykłą roku A, to fragment listu do Rzymian, fragment, można powiedzieć, swoista pieśń świętego Pawła na temat Bożych darów, Bożych dzieł, Bożej mądrości. Kiedy czytamy list do Rzymian, musimy sobie uświadomić, że pisze go już święty Paweł, bardzo doświadczony, bardzo, nawet podeszły w latach, możemy powiedzieć, człowiek, który doświadczył wielu przygód w życiu, wielu doświadczeń bożych i ludzkich. Pisał też o swoich cierpieniach, o swoich wielkich dziełach wiary. I myślę, że ten fragment też można, chodzi on z rozdziału 11, połączyć bezpośrednio od razu z rozdziałem 1, gdzie Paweł każdemu człowiekowi, nie tylko wierzącemu, poddaje pod rozwagę pewną propozycję, że nie tyle ze Słowa Bożego, co nawet z dzieł stworzonych, z tego, co człowieka otacza, co dzisiaj właśnie wychwala w tym krótkim czytaniu, już w pierwszym rozdziale mówi, że z tych dzieł stworzonych, które nas otaczają, z natury, z dzieł człowieka, które dzięki Bożym talentom wlanym człowiek tworzy, można odczytać właśnie Bożą potęgę, to wszystko, o czym dzisiaj Paweł wspomina. I kieruje to słowo zarówno do tych, którzy pochodzili z narodu wybranego, którzy w jakiś sposób też, list do Rzymian to podkreśla, niejako odpadli od wiary, nie przyjmując Bożego przesłania, jak i do pogan. Wszyscy z dzieł Bożych są w stanie przyjąć prawdę o Bogu, o Jego istnieniu, o Jego wielkości. I ci, którzy w niejaki sposób Boga zdradzili, odeszli, mają zawsze szansę do Niego powrócić. A ci, którzy dzięki przepowiadaniu, dzięki dziełom stworzonym także wiarę osiągnęli, mają szansę się w tej wierze utwierdzić. I muszą też zawsze pamiętać o tym, że pycha, zachłyśnięcie się własną wielkością, często prowadzi do podeptania wiary, do zniszczenia jej. A więc ten hymn o Bożej wielkości, szczególnie czytany teraz, w tym pięknym czasie wakacji, kiedy też doświadczamy natury, dzieł Bożych, bogactwa Bożych darów, niech będzie dla nas też zachętą o stawianie sobie takich pytań o wiarę w Boga, o Jego istnienie, o Jego obecność w moim życiu. I też w kontekście tego pytania, które za chwilę padnie w Ewangelii, za kogo uważają mnie ludzie, mnie Boga, mnie Chrystusa, Stwórcę, Przyjaciela, Mistrza, także w kontekście tych darów, które doświadczamy dzięki Niemu każdego dnia.
Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
Kiedy przystępujemy do rozważania tych czytań niedzielnych w każdej tej cotygodniowej audycji piątkowej, to podstawowym celem tych rozważań jest udzielenie odpowiedzi. Każdy powinien to zrobić osobiście. Kim jest Chrystus dla mnie? To właśnie te czytania mają nas doprowadzić do spotkania z Nim w niedzielę. Niedziela to szczególne właśnie Boże pouczenie dla nas, stawanie przed majestatem Chrystusa, no zbieranie się właśnie w takim gronie, o którym dzisiaj Ewangelia nam opowiada. My jako uczniowie i Chrystus, który ciągle zadaje ważne, egzystencjalne pytania. I ten fragment Ewangelii, jeden z chyba z najważniejszych, fragment o przekazaniu władzy nad całym Kościołem, władzy kluczy, to właśnie jakby bezpośrednie, najbardziej takie uderzające pytanie Jezusa, scena, która nie pozostawia żadnego marginesu błędu. Tu trzeba Chrystusowi bezpośrednio odpowiedzieć, za kogo go uważam. Dzisiaj w tym czytaniu, w tej Ewangelii, zauważmy, są trzy grupy ludzi. Najpierw to w ogóle naród wybrany, który też sobie stawia pytania o Chrystusa. Wy, mówi Chrystus, o uczniach. I wreszcie ostatnią jakby grupą, to już jest nie tyle grupa, to sam Szymon Piotr, który w imieniu tej grupy wypowiada te fundamentalne słowa o bóstwie Chrystusa i o jego mesjańskim posłannictwie. Każdy z nas gdzieś pośród tych grup bywa, uczestniczy. Ale najważniejsze, żeby kiedyś znaleźć się też w takiej pozycji świętego Piotra, bezpośrednio być zainteresowanym tym fundamentalnym pytaniem Chrystusa i takiej osobistej odpowiedzi udzielić. Ważne jest też, jak Chrystus siebie przedstawia w tej Ewangelii. Nie mówi o sobie, że jest królem, nie mówi, że jest jakąś postacią ponadnaturalną, wielkim wodzem, władcą, ale mówi o sobie: jestem synem człowieczym. Syn człowieczy jeszcze będzie musiał, powie potem, wiele wycierpieć, za kogo uważają w ogóle syna człowieczego, czyli człowieka, ale jednocześnie w tym stwierdzeniu, my też wiemy, jest pewna podpowiedź, bo już prorok Daniel czy Ezechiel, mówiąc o synu człowieczym, widzą w niej postać z nieba, od Ojca, postać, która przekracza wszystkie granice ziemskie. A więc Chrystus w jakiś sposób nam podpowiada, kiedy mówi o sobie, jestem Synem Człowieczym, do nas też tak mówi, że jest w Nim ukryta jakaś wielka tajemnica. I te czytania i to słowo zasiewane dla nas co niedzielę, za każdym razem, kiedy się tu też zbieramy na rozważanie słowa, to jest właśnie to skierowane do nas pytanie, ta zachęta, udziel i Ty odpowiedzi, kim dla Ciebie jest ten, który się przedstawia, choć jest Bogiem, jako człowiek, jako ktoś Tobie bliski, jako brat, jako ten, który idzie przez życie razem z Tobą. To pytanie niech nas też dziś nurtuje i ta Ewangelia i to spotkanie niech nam przychodzą dzisiaj z pomocą, by udzielić Bogu też konkretnej odpowiedzi, jak Szymon Piotr.
Czy się boimy wielkich burzy i płomieni? Czy się jutro obudzimy? Czy na oddech znów zdążymy? Pustych kopert się lękamy, służby prostych i dotyku. Czy zakwitną wiosną sady, czy jesienią spadną liście? Że się w strachu czymś gubimy, wciąż lękamy się, że nie starczy, że zabraknie, że jest coraz mniej.
No właśnie, przerywnik muzyczny, pieśń Piotra. Okazuje się, że chodzi o świętego Piotra. Postać niesamowita, prawda?
Tak.
Bo był na granicy właściwie takiego załamania, można powiedzieć, ta sama droga co Judasz.
Oczywiście.
Tylko było to przejrzenie.
I my wiemy, że tutaj temu wydarzeniu też dzisiaj zaraz bezpośrednio towarzyszy kolejna zapowiedź męki Chrystusa i po tym wydarzeniu, mimo że dzisiaj właśnie słyszymy piękne słowa o nadaniu władzy Piotrowi, to zaraz jest też ten moment w Ewangeliach, dzisiaj u Mateusza tego nie mamy, ale u Łukasza czy Marka odnajdziemy ten moment, kiedy Jezus musi mocno Piotra strofować znowu, dlatego że ten nie chce dopuścić, aby ten piękny moment dzisiaj też nadania władzy, wyznania wiary w Mesjasza się zakończył, za chwilę też towarzyszy przemienienie pańskie, ale właśnie Jezus musi w tym momencie, kiedy zapowiada mękę Piotra, znowu wyprostować niejako i powiedzieć nawet mocne słowa, idź precz szatanie, bo jesteś mi zawadą na tej drodze i jeszcze ciągle nie rozumiesz właśnie, na czym polega to przekazanie Tobie odpowiedzialności władzy dzisiejszej Ewangelii za cały Kościół. Bo też wiemy, że bez Chrystusa ta cała skała często by była mocno chwiejna, popękana być może i to tak naprawdę nie tyle na Piotrze, co na samym Chrystusie Kościół jest zbudowany i dzięki temu trwa. I jak dziś słyszymy wyraźnie, choćby nie wiem, co się działo i jakie męki i prześladowania przechodził, ostanie się i przetrwa. A ta właśnie zapowiedź męki i prześladowań Kościoła też jest dzisiaj bardzo mocno w ten fragment wpisana. Myślę też, że na końcu tych naszych takich wstępnych rozważań warto powiedzieć sobie też dzisiaj, czy zadać pytanie nie tyle, za kogo ludzie uważają Chrystusa, tylko za kogo uważają chrześcijan dzisiaj w kontekście tej Ewangelii, czyli nas, kiedy patrzą na naszą wiarę, na nasze wyznanie, nasze świadectwo, to też bardzo ważne, bo my znamy te słowa, kierujemy się nimi, powtarzamy je sobie, ale potem często tego świadectwa brak i tak jakby to były dwie oddzielone rzeczywistości, nasze życie i Kościół, do którego czasami zaglądamy, do którego się tam czasami przyznajemy, ale nie ma to całkowicie w związku z życiem. Więc dziś może też takie słowo strofowania Chrystusa jest nam potrzebne, żebyśmy nie byli na drodze tego Kościoła zawadą, tylko stali się jego fundamentalną, bardzo potrzebną cząstką, na której też można dużo dobrych rzeczy budować, rzeczy świętych.
I zapraszamy już do rozmów po tych rozważaniach wstępnych, tym komentarzu takim, który nas tutaj dzisiaj ugościł ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, biblista. Zapraszamy słuchaczy do pytań, do refleksji, może też do jakiegoś takiego głębszego sięgnięcia do poszczególnych tutaj dzisiaj usłyszanych prawd. I w komentarzach 655-2355, 655-2356, numer do Polski północnej i południowej, do zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Zapraszamy już za moment telefony. I odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Audycja Szukając Słowa Bożego. 21. niedziela zwykła i czytania dzisiaj są tematem naszych rozważań. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromną wdzięcznością dla księdza profesora, dla ojca Janusza, że nas wprowadzają w tą najbliższą niedzielę właśnie na drodze tej Eucharystii Słowa. I tylko tyle chciałem dodać, że zawsze mnie to zastanawiało, że pierwsze słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II, kiedy się pokazał na tle Bazyliki świętego Piotra w swojej tej słynnej homilii, właśnie wiązały się z tymi czytaniami, kiedy powiedział, kiedy właśnie mówił Tu sei il Cristo. I tak przez całe lata zastanawiałem się, że chyba nigdy tak się nie stało, żeby właśnie człowiek Bogu wyznał właśnie, że Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś namaszczony, Ty jesteś Mesjaszem, ale to oczywiście powiedział na drodze wiary, głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa i On to przypieczętował właśnie swoją krwią, swoją męczeńską śmiercią Piotr, dlatego każdorazowy Piotr nie jest następcą poprzednika, każdy papież, tylko jest następcą tego właśnie Piotra, a ten Piotr jest następcą zmartwychwstałego i to ma jakiś ogromny, ogromny, głęboki wydźwięk. I dlatego, kiedy udajemy się w pielgrzymce do grobu świętego Piotra, to my również idziemy na tej drodze wiary, żeby tamtą wiarę wyznać i też powiedzieć Chrystusowi, że Ty jesteś jedynym odkupicielem człowieka i tym, który nas przez tę ziemię prowadzi właśnie ku per la salveza, ku zbawieniu. Dziękuję serdecznie księdzu profesorowi, ojcu Januszowi.
Dziękujemy panu Krzysztofowi.
No, głębokie jak zawsze są te sprawy i dziękujmy Matce Najświętszej, że nas przez ojców poprowadziła do tej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękujemy. Dzisiaj nawet wspomnienie Matki Maryi Królowej, to też tak pięknie się tutaj właśnie z Matką Bożą, to pięknie nam wiąże, a jednocześnie chciałem tylko dodać, że właśnie to stwierdzenie, to przypomnienie, że to nie Piotr sam wyznał i nie jego ludzkie zdolności, nie jego ludzkie talenty, możliwości to umożliwiły, tylko właśnie łaska Boża, bo tak jest powiedziane, nie właśnie Ty, nie ciało i krew Tobie to objawiły, tylko właśnie sam Ojciec w niebie, który Ciebie też wybrał w jakiś sposób, dotknął i w imieniu apostołów Kościoła mogłeś wyznać wiarę. I my sami też wiemy, jak niewiele potrafimy i ciągle tego właśnie Bożego dotknięcia mamy poszukiwać tu. I myślę, że też to dodanie tego aspektu chrystologicznego też jest piękne w tym wyznaniu i Piotra i tym właśnie przypomnieniu Jana Pawła II, bo wybierając Chrystusa, wyznając Chrystusa, to w tych dzisiejszych szczególnie polemikach różnych i dyskusjach, to jest wybór przede wszystkim drogi sumienia. Tak to chciałem tutaj też ująć. I każdy, kto ma Chrystusa w sercu, jest człowiekiem sumienia, bo sumienie to jest wewnętrzny głos Boga we mnie. No właśnie ten wewnętrzny głos Boga w Piotrze dziś pozwolił wyznać mu, że Chrystus jest Mesjaszem, czyli jedyną drogą też. Jego pouczenia są jedyne obowiązujące i każdy, kto Boga poszukuje, to gdzieś tę podpowiedź uzyska. Tylko ważne jest, żeby właśnie swoje serce i sumienie Bogu udostępnił potem. To On też przedziwne rzeczy w nas uczyni.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy. Halo, Radio Maria. Szczęść Boże, witamy.
Ja do tej rozmowy...
Jest pan na antenie.
...właśnie tego, co powiedział mój poprzedni też Krzysztof, mój Krzysztof z Krakowa. Jak chodzi o papieża, każdy papież nie jest następcą, tylko zastępcą Jezusa Chrystusa. To jest różnica. Jest następcą świętego Piotra, ale zastępcą świętego... Zastępcą Jezusa Chrystusa, nie następcą. To jest różnica.
Oczywiście, zastępstwo i zastępstwo to tutaj ksiądz
się dopowiedział. Nie, tylko zastępcą, nie następcą.
Tak, tu pan bardzo ma dużo... No tak, oczywiście. Jest pełna racja, my się zgadzamy. Jest zastępcą Chrystusa, a następcą kolejnego papieża. Oczywiście.
Księżyczka, to są większe sprawy.
Tak jest, oczywiście.
Zastępuje kogoś, a nie następuje po nim, to jest kontynuacja. Papież nie jest kontynuatorem, tylko jego namiestnikiem, to jest już życia.
Oczywiście, panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, pełna zgoda, ma pan całkowitą, stuprocentową rację. Jesteśmy całkowicie po pana stronie i te tytuły zastępca i następca nie powinny być mieszane i źle rozumiane. Jesteśmy całkowicie zgodni z pana opinią.
Następca świętego Piotra, to jest tytuł główny, prawda?
Tak jest.
No a też za chwilę z telefonu, ja mam takie pytanie, mnie zawsze nurtuje, kiedy tę Ewangelię czytamy, czy słuchamy, czy nawet będąc nad rzeką Jordan w tym miejscu, prawda? Dlaczego Piotr? Dlaczego wybrany? Bo na pewno był gdzieś w myśli Pana Chrystusa, żeby tego Piotra tak wyróżnić. No, Chrystus widział przyszłość. Wiedział, że będzie potrzebny taki mocny człowiek chyba, nie? Bo to był taki prosty rybak, bardzo taki chyba nerwowy, bym powiedział, bo tam w takich tych gniazdach...
Ten moment gwałtowności w Getsemani widać, kiedy natychmiast spontanicznie wyciąga, prawda, miecz i odcina ucho, ale też w innym miejscu, kiedy też jako jedyny jest gotowy tak w takim eksplozji emocji, mówi, Panie, ja na pewno Cię nie zdradzę, zaraz pójdę tam, gdzie Ty tylko będziesz chciał i tak dalej. Chrystus go tam stopuje.
Ale skała, jednak
nie. Ale skała, tak, skały, tutaj ja nie... Też oczywiście sobie stawiamy to pytanie, bo z drugiej strony mamy wielokrotnie to powtórzenie też w Ewangelii, że umiłowanym uczniem był kto inny, prawda? Więc dlaczego nie Jan, który no, też tradycja mówi, jedyny, który nie odszedł do Pana normalną drogą śmiercią. Nie wiem, myślę, że u Jana też jest taki troszeczkę taka odpowiedź, podpowiedź. Tam nie ma tego fragmentu o Cezarei Filipowej i tym wyznaniu, a o tym, że Chrystus czyni Piotra skałą. Jest zaraz na początku, pamiętamy, kiedy Andrzej przyprowadza Piotra do Szymona jeszcze wtedy, do Jezusa. Od razu na początku Ewangelii jest powiedziane, ty od razu się mówi, Chrystus będziesz nazywał Piotr i na tej opoce, czyli Kefas, prawda, Piotr, i na tej opoce, czyli skała, zbuduje mój kościół. Czyli w jakiś sposób Jan gdzieś tam od początku sugeruje, że to miejsce, no tak jak mówimy, Bóg widzi wszystko w jednym momencie, prawda, nie ma czasu dla Niego, czyli widzi wszystkie Jego jakby właściwości, talenty, możliwości i to, co zrobi. I to są momenty i zachwiania, i sukcesy, i porażki. Ale widocznie to jest właśnie ta materia dla Boga, ta tajemnica wiary, bo to dziś widzimy, że to się głęboko wiąże tylko z Bożą wolą, nie? To nie jest... Tutaj myślę, żadne jakieś takie typowo ludzkie przymioty nie do końca nie decydują, nie? Tylko właśnie chyba sam jakoś ta wola Boża i łaska Boża.
Czyli to Boże wejrzenie, Bóg, który patrzy do końca czasów.
Tak jest.
Do końca czasu.
I może ta wiara też dla nas w to, że dla każdego z nas jakiś szczególny plan Bóg ma. Jeden ma być Piotrem, drugi ma być Janem, inny Andrzejem, gdzieś tam ma się odnaleźć. I każda droga jest dobra. Tutaj nie można powiedzieć, że ta Piotra oczywiście jest wyjątkowa jako tej głowy kolegium apostolskiego, ale z drugiej strony inne te wzorce wszystkich innych świętych też są wspaniałe i taką drogą, jeśli podążamy, to zawsze jesteśmy tutaj jakby w tej skale zanurzeni. Tworzymy to jedno z Piotrem, prawda?
I te dwie historie fascynujące. Patrzymy, Piotr, który powołany idzie za Chrystusem, i Paweł, tak, też apostoł, chociaż inna historia. Nie chodził za nim, nie słuchał go, nawet go nie widział na ziemi personalnie, a jednak jest jego uczniem i popatrzmy, co Paweł zostawił, prawda?
Tak.
Cała teologia świętego Pawła nam dzisiaj pozwala.
I do pewnego momentu dzieje apostolskie pokazują wręcz jakby takie zmarginalizowanie świętego Pawła, nawet jeszcze na Soborze, prawda, jerozolimskim, tym najważniejszym wydarzeniu w centrum stojącym w dziejach apostolskich, a gdzieś później jakby takie ogromne wywyższenie tej postaci, już tylko poświęcenie jej uwagi, co też pięknie widać, właśnie jeszcze raz podkreślając, że tu jakby oczywiście dzisiaj pokazujemy wielkość Piotra i jego prymat, a z drugiej strony wcale Paweł nie jest mniejszy, bo w jednej uroczystości jakby Kościół obydwie te postaci stawia na równi i charyzmaty obu gdzieś tam bardzo mocno wyróżnia, nie czując jakoś szczególnie rozróżnienia, tylko mówiąc, obie drogi są równorzędne, dobre i wspaniałe, prawda?
Tak. I jak się pięknie uzupełniające, to jest...
Tak jest, i uzupełniające przede wszystkim, tak jest. Oczywiście chodzi tu o ten charyzmat, jeden idzie do nawróconych z judaizmu, drugi przede wszystkim do pogan i obie drogi są ważne dla Kościoła, ale właśnie uzupełniające się, zazębiające i nie wchodzące sobie jakby, nie stanowiące konkurencji, prawda?
I mamy telefon, kolejny, rozmowę. Bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, Helena, ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem tak bardzo Bogu wdzięczna za świętego Piotra. Chodzi o to, że te jego błędy są tak niesamowite. Po prostu zwrócił uwagę, czym jest myślenie Boże, a czym ludzkie. Potem ta burza, kiedy mówi do Pana Jezusa, powiedz mi, że mam przyjść do Ciebie. No przecież to jest takie ważne, żeby rozumieć, że kiedy jesteśmy blisko Boga, to szaleje zły. I wtedy nie patrz na to, co się dzieje wokół Ciebie, ale tylko w Jezusa. Patrz na Boga. I w ogóle dla mnie jest też coś cudownego, kiedy Pan Jezus mówi do Niego trzy razy. To serce Piotra na pewno jest takie, jakie jest, prawda? On jest też niesamowity, bo Pan Jezus go pyta, czy kochasz mnie bardziej niż ci. Zatem zauważycie, znowu usłyszymy, że ten, kto najbardziej kocha Boga, może paść owce. I to jest wszystko takie cudowne. I wiem, że każdy następca jest właśnie tak wybierany, że nawet jeżeli gdzieś tam coś jest nie tak, to zawsze jest w niesamowitej miłości Boga, objęty sercem Boga, w sercu Boga i tak dalej. Jezus jako serce Ojca i ten papież, każdy jeden. No, kiedy patrzymy na tych trzech ostatnich, bo tych pamiętam, prawda? No jest to coś nieprawdopodobnego. Bóg jest tak cudowny. I dziękuję Mu za wszystko i dziękuję też za to, że mogłam to powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy za to świadectwo też i myślę, my powinniśmy być bardzo wdzięczni w ogóle za ostatnie, myślę, stulecia papieży. Oczywiście my wiemy, że w dziejach papiestwa różne były momenty i różne osobistości. Może to też jest taki ogólny obraz Piotra, który miał momenty zdrady i błędu i momenty wielkiego, pięknego powstania, przyznania się do Bożej miłości, do jakiejś takiej wyłączności dla Chrystusa. I myślę, że te ostatnie pontyfikaty, ja bym tu nawet zaczął gdzieś tam dużo wcześniej, w XIX wieku, wczoraj wspominaliśmy w liturgii Piusa X, wielkiego papieża, zresztą z korzeniami polskimi, bo jego dziad czy pradziad, wiem, z rodzicielisu pochodził tu gdzieś z naszych terenów, oczywiście to były tamte czasy zaborów, ale wielki papież, święty, który na przełomie XIX-XX wieku dokonał wielkich dzieł, zbliżył ludzi do Eucharystii, do przede wszystkim studium Biblii, co my tu teraz też czynimy, rozważamy słowo, on powołał Instytut Biblijny w ogóle w Rzymie, on praktycznie zainicjował tę wielką kwestię uczestnictwa w Eucharystii, pierwszopiątkowe nabożeństwa, no wielka jakby odnowa w ogóle życia duchowego w Kościele i musimy Bogu Bogu dziękować za to szczęście przeżywania naszego życia, mojego choćby osobistego, kapłańskiego. Myślę, że to ojca Janusza też w pontyfikatach papieży wielkich ostatnio. I Jana Pawła II, i Benedykt przecież też, i dzisiaj Franciszek fascynuje wielu ludzi. Dlatego to też jest jakieś Boże dotknięcie, takie, że na trudne czasy, takie czasy konfrontacji z taką galupującą laicyzacją, utratą wiary dla wielu, daje wielkich ludzi. Ojciec Święty, każdy jakby, no właśnie, jest tym wspaniałym następcą świętego Piotra i w tym, co słabe, ale przede wszystkim w tym, co wielkie. I za nas często też właśnie wyznaje wiarę na nowo i właśnie tym zastępcą Chrystusa w pełni i godnie.
Wielu powie w owym dniu, że mnie znają, że dzielili ze mną stół, uzdrawiają mi. Prorokują ile sił, tyle głosów. Zapytałem, który z nich dał mi jeść i pić. Kefa tobie daje klucz, za mną pójdź dalej niż sam byś chciał. Kefa tobie myciem stóp, dziś mówię jak. Twarzą w twarz i zapłaczą. Tyle zmarnowanych szans, powiem, nie znam ich. Powiem, nie znam was. Kefa tobie daje słów. Teraz wiesz i pij do dna. Kefa tobie mówię, wiąż bursz i trzymaj kurs.
Piosenka Kefas zespół Czyli My, nawiązując oczywiście do imienia świętego Piotra, bo to czyli Piotr Kefas.
Tak, z aramejskiego to akurat Kefas, bo tak jak ojciec mówił, Petra z greckiego, skała, ale język aramejski w tym właśnie słowie Kefa, którym też, jak wiemy, w Ewangeliach Piotr jest, nawet Paweł tak określa właśnie świętego Piotra, o Kefasie wtedy mówi, to też oznacza to samo, właściwie przetransponowane jest to słowo z greckiego do aramejskiego, by zaczerpnięte i oznacza to samo, skałę, czy powiedzmy jakiś silny taki fundament skalny.
Nasze języki się na grecki oparły bardziej,
tak,
prawda?
Bo Piotr, ta Petro, kultura, Piotr. Zresztą wiemy, że to u Piotra było bardzo wyraźnie, już to wpływ kultury heleńskiej w języku to było widać, Ewangelia też o tym wspomina, że gdzieś te naleciałości już tam były, ten basen Morza Śródziemnego był tą kulturą i tym językiem przesiąknięty niestety.
I został nam tutaj Piotr.
Prawda? Tak jest, i został Piotr.
Języków.
To ta kultura też niosła z sobą wiele zagrożeń z drugiej strony, nie?
Mhm. I co ciekawe, że w języku polskim nie ma żeńskiego znaczenia tego imienia.
Tak, nie ma.
Natomiast Piotra... we Francji jest, we Włoszech.
Aczkolwiek inne języki mają, bo wiem, na przykład język niemiecki ma Petra jest, nie?
Tak. Francuzi,
Peter Petra, nie?
Włosi też.
Tak. Bo tak.
No, rzadziej, ale jest, ale są. Ale tak na
Pietro... Pietro, we włoskim nie spotkałem może kobiety, ale prawdopodobnie też.
Chyba też. Też.
Chyba też. No, niemiecki na pewno.
Francuski też, bo Pierra.
Pierra, tak.
I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo.
Czym mogę się włączyć do audycji?
Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Krystyna z Gdańska.
Witam.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i księdza doktora, gościa. Bardzo sobie cenię tę audycję, która nas przygotowuje do pogłębionego odbioru Słowa Bożego podczas niedzielnej liturgii. I tak dzisiaj chciałam zadać pewne pytania, które od dłuższego czasu mnie nurtują. Najpierw zacznę od tego dzisiejszego czytania, prawda, bieżącego, a drugie pytanie dotyczy w ogóle takiego mojego pewnego reflektowania Pisma Świętego. Więc pierwsze pytanie jest takie, Który z elementów tego dzisiejszego czytania według księdza doktora należy akcentować, bo tam są te dwa istotne elementy. Jeden element to jest, a wy za kogo mnie uważacie, a drugi, chodzi mi o akcentowanie, prawda? Od akcentowania zależy przesłanie każdej wypowiedzi, od akcentowania danego wyrazu. I teraz tak w tym właśnie czytaniu będzie w niedzielę prawdopodobnie akcent kładziony albo na, a wy za kogo mnie uważacie, albo, bo tak dowodzi praktyka, albo, a wy za kogo mnie uważacie, a wy za kogo mnie uważacie, czyli albo ten zwrot właśnie do nas, do tych odbiorców, uczestników liturgii, lub to za kogo, istotne jest, kim dla was jest Chrystus Pan, prawda? Te dwa elementy. I teraz chciałam się dowiedzieć się od kompetentnej osoby, księdza doktora, obiektywnie, jak to jest, który z tych elementów jest w tym czytaniu ważniejszy, bo ja zauważam właśnie, że różnie podczas różnych niedzielnych czytań jest akcentowany któryś z tych wyrazów, co, jak już zwróciłam uwagę, zmienia przesłanie, prawda, wypowiedzi. To jest pierwsze moje pytanie, a drugie z kolei dotyczy przykładów Pisma Świętego. Na jakim przykładzie się tutaj opierają księża w tej chwili podczas tej audycji i czy zawsze, przykład Ewangelii, i czy zawsze podczas wszystkich rozważań w naszym radiu jest opieranie się na tym samym przykładzie? Czy tam na przykład w studio Radia Maria leży ten sam zawsze egzemplarz, przykład, bo my wiemy, że no chyba najpowszechniejszym w naszych domach, no u mnie to wszechwładnie króluje, prawie że we wszystkich pokojach, w różnych miejscach mam, żebym zawsze miała pod ręką Pismo Święte. To jest oczywiście przykład Ewangelii Tysiąclecia, Biblii Tysiąclecia. Natomiast w tej chwili wiem, że jest bardzo preferowane takie nowe, czy ojców paulistów, czy księży paulistów. W Częstochowy jest z kolei takie. I tutaj właśnie w związku z tym chciałam powiedzieć, jako osoba dość uwrażliwiona na słowo, chciałam powiedzieć, że właśnie u tych najświeższym wydaniu, właśnie tym częstochowskim, to uważam, że błędem jest takie straszne na siłę uwspółcześnianie języka Biblii czy Starego czy Nowego Testamentu. Przykład pierwszy z brzegu. Gdzie się podział szatan? Wiemy, że szatan, satane to jest chyba z hebrajskiego, prawda? Lub diabeł, co wiadomo, to jest z kolei z greckiego. Dlaczego tu się używa także w naszym radiu i to nieomalże wszystkich ojców, ja słyszę, zły. Nie ma szatana, nie ma diabła, jest zły. I to mnie też tak właśnie zastanawia, co się stało, że jest eliminowane to określenie, to jest dosadne i uważam jednoznaczne. Także to są takie moje pytania. Ja na razie dziś, w tej chwili się wyłączam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, postaramy się tu wyjaśnić to wszystko, co jest pewnym problemem dla naszej słuchaczki. Ja dzisiaj użyłem już słowa szatan tutaj, także ja nie zamieniam słowa zły, czy tam gorszy, czy jeszcze coś innego. Jak jest szatan, to jest szatan. Może najpierw do tego pierwszego pytania, wy, kogo, to są dwa aspekty, bo mówimy, jeśli zaakcentujemy sprawę nas, czyli wy tam, ten właśnie zaimek osobowy, to dotykamy, tak już fachowo mówiąc, i ja nie lubię na antenie w tych rozważaniach używać takich słów, ale muszę tego użyć, tego aspektu eklozjologicznego, no bo to chodzi o Kościół, bo nas, o wspólnotę, jak ona reaguje właśnie na pytanie zadawane przez Chrystusa. A jeśli pytamy o kogo, no to dotykamy znowu aspektu chrystologicznego, tego właściwie i dla mnie ważniejszego. A jaki będzie podkreślany w liturgii, to ja nie wiem, dlatego że to wymaga chyba pytania skierowanego do każdego z kaznodziejów, czy przemawiających daną niedzielę, komentujących ten tekst. Mnie też dzisiaj trudno powiedzieć, jaki aspekt jest tutaj ważniejszy. Sądzę, że to, o co pyta Chrystus i ten aspekt, zresztą to mówiłem już dzisiaj, że my z każdego fragmentu, taki był zresztą cel, pamiętam jeszcze przed laty, kiedy te audycje zaczynały w ogóle funkcjonować, pojawiać się, to ksiądz profesor Witczyk właśnie na to akcentował, przede wszystkim kładł akcent, żeby w każdym fragmencie Ewangelii, jaki dotykamy tutaj i w czytaniach, wydobywać obraz Boga. I czyli ten aspekt kogo jest tutaj istotniejszy według mnie. I to pytanie, które każdy sobie musi postawić i ten obraz Boga też mieć i o nim umieć zaświadczyć, powiedzieć, kim Bóg w jego życiu jest. A potem oczywiście z tego wynika konsekwencja wspólnoty. No, ci, którzy wyznają Boga, przyznają się do Niego, tworzą coś konkretnego i to jest Kościół, to jest to wy, które żyje, które podejmuje różne chrystusowe wyzwania. To jest taka moja krótka odpowiedź. Więc z mojej strony to kogo jest dla mnie akurat ja, gdybym miał teraz przepowiadać, w niedzielę będę być może mówił jakieś homilie, kazanie, to pewnie ten aspekt wydobędę bardziej. A sprawa przykładów. My tu z ojcem Januszem, według mnie wydaje się, używamy zupełnie szczególnego przykładu. Przykładu, który jest w lekcjonarzach, o którym ja tu też już z ojcem Januszem przypominam sobie na mojej ostatniej czy przedostatniej wizycie mówiłem. Ten przekład jest tylko w lekcjonarzach zawarty. To jest szczególny przekład z Wulgaty, który został tylko w tekstach liturgicznych, w tych tekstach Kościoła zastosowany. Nie ma go zebranego w jakimś oddzielnym wydaniu Pisma Świętego. To wydanie jakby jest tylko w perykopach kolejnych, w kolejnych tomach lekcjonarza. Więc jeżeli chcemy się udać do tego tekstu, który tu dzisiaj był proklamowany, to właśnie w lekcjonarzu, tom piąty, o ile pamiętam, teraz właśnie obowiązuje i tam go odnajdziemy. Natomiast szczególnego egzemplarza Pisma Świętego z tym dokładnie przekładem dzisiejszym nie znajdziemy, ani z tym, który będziemy czytali w niedzielę, będziemy słyszeli z ambon. Co do użycia innych przekładów tutaj, ja często przychodzę, mamy najbardziej podręczne oczywiście wydanie, o ile pamiętam też dzisiaj najbardziej popularne, piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. I często ono się tutaj pewnie w programach pojawia. Biblię ojców Paulinów też posiadam, ale nie korzystam z niej za często. Przyzwyczajony jeszcze w moich czasów kleryckich gdzieś tam jestem do Biblii Tysiąclecia, jeśli chodzi o przekład polski. Często oczywiście na zajęciach ze studentami, z klerykami używamy też oryginalnych tekstów, bo też ktoś, kto studiuje Pismo Święte poważnie, egzegezę, teologię biblijną, musi do tekstów oryginalnych też czasem zajrzeć, zobaczyć przynajmniej, jak wygląda tekst oryginalny hebrajski czy grecki i samemu starać się też bez pomocy czasem przekładów, na ile język pozwala, starożytny, dokonać takiego przekładu własnego. Ale i ojcowie Paulini, owszem, dla niektórych może rażący jest...
Pauliści.
Może być rażący jest, ja nie wiem, ten przekład. Dla mnie niekoniecznie, ale jest on specjalnie tak ułożony, czy tak właśnie dokonany ten przekład, by był bardzo uwspółcześniony już. To był taki zamiar i oczywiście... Kto nie czuje się jakby jeszcze, czy w ogóle przygotowany do takiego bardzo nowoczesnego przekładu, dobrze, jeśli pozostaje przy tych wersjach tradycyjnych, starszych, niektórzy czytają do dzisiaj i też ja posiadam w domu i o tym bardzo mocno mówię na wstępie już do Pisma Świętego, że to jest bardzo cenny, piękny przekład, nawet księdza Wójka jeszcze też stosowany przez wielu. Wielu się nie posługuje, o ile pamiętam, kardynał Wyszyński do końca swojego życia czytał tylko Biblię Wójka, jeśli chodzi o polski przekład. Więc to jest wszystko akceptowane. Jak długo pozostajemy w tym, co znów dzisiaj też mamy o tym jakby mowę.
Czytajmy Słowo Boże,
tak,
prawda?
Jest, jeżeli to jest tak, przyjęte przez Kościół. I tak. Ojcowie Pauliści, i Biblia Tysiąclecia ma imprimatur i jest zrobiona, dokonana przez wielkich polskich biblistów, jak również Biblia księdza Wójka przez stulecia funkcjonowała w Kościele jako podstawowy przekład Biblii Polskiej i na język polski i też była akceptowana przez Kościół. Czytajmy to i zawsze jest to na pewno kontakt z żywym Bogiem. Oczywiście tu znowu trzeba być ostrożnym z wszystkimi takimi tam
nowościami.
Tak jest, nowościami albo tymi wydaniami, które gdzieś tam są z pogranicza i są takie i organizacje biblijne, towarzystwa, stowarzyszenia, które też gdzieś tam coś wydają, ale z tym trzeba być ostrożnym i tu trzeba pytać. I dobrze, że takie pytania się pojawiają. Towarzystwo Brytyjskie, prawda, biblijne i inne. No i Świadkowie Jehowy też mają swój przekład Biblii i też interpretują na różne sposoby. To tu trzeba być ostrożnym.
No tak. A jeżeli ja się mam wyspowiadać dla naszej słuchaczki, to powiem tak, że rzeczywiście mamy Biblię Tysiąclecia, piąty.
Widzę wszystko, co ojcowie tu mają. Stoją piękne egzemplarze.
Tak, ale mamy też te poznańskie cztery tomy.
Tak, to jest bardzo cenna Biblia.
Jest też warszawska.
Tak.
I jest też nawet ta...
Księdza Romaniuka, ta warszawska, tak jest.
I księży Paulinów. A natomiast korzystamy jednak z Biblii Tysiąclecia. Chociaż czasami, ja na przykład mam teraz taką... Troszkę czasu mam, ktoś mnie tam zachęcił. I czytam sobie właśnie Biblię księdza Wójka. I niektóre sformułowania są bardzo, bardzo ciekawe, tak, takie, tak, takie plastyczne, tak, prawda? I to porównuje z bardzo, tak, bardzo piękne.
Bo język hebrajski jest taki bardzo plastyczny, tak, jest taki bardzo, ja bym powiedział, ruchomy, bardzo taki dynamiczny. I wtedy, no, to trzeba, jeśli to dosłownie to tłumaczę, on to tak robił, no to tam troszkę jest bardziej obrazowe to wszystko. Wymaga uruchomienia wyobraźni przede wszystkim.
Natomiast te wyrażenia zły, ja osobiście też staram się mówić szatan, diabeł. Czasem jest tak, że ojcowie, może tak tłumaczę ojców niektórych, jak mają jakiś, prawda, komentarz.
Tak,
albo
tak,
gdzieś to też to słowo tam jest. Bo tak, to jest takie słowo rzeczywiście używane przez takich, można powiedzieć, współczesnych, tak, troszkę pisarzy, dziennikarzy religijnych, którzy...
Tak, bo tu słuchaczka ma rację, że tam na przykład w greckim przekładzie, znaczy w greckim oryginalnym jest diabolos, prawda? I to nie ma dyskusji tutaj nad znaczeniem. I nie powinno się uciekać od tego zbytnio, bo to jest jasno i dobitnie wyrażona prawda przez ewangelistów. Co do jeszcze Biblii Tysiąclecia, bardzo cenne wydanie, może nie wszystkim znane, piękne, w czterech tomach z komentarzem i to bardzo dobrze zrobionym przez wielkich, też wybitnych polskich biblistów. Tyle tylko, że ta Biblia jest, można tak powiedzieć, troszkę nieporęczna, ponieważ ona jest w czterech tomach i jeśli chcemy potem, no, w jakiejś dyskusji też dotykać całej Biblii, mieć ją pod ręką, to tu, no, musimy, no, ogromne tomy dźwigać ze sobą. To czasami w ogóle jest niemożliwe, niepraktyczne. Stąd ja na wykłady też bardzo rzadko tę Biblię biorę, choć o niej często wspominam, ponieważ no,
tysiąclecia,
no torby się nie mieści.
Ale tekst to jest Biblii, z czego tłumaczyłem? To jest Tysiąclecia?
To nie. Jest Biblia Poznańska, która tam stoi za tym ojcem. Dzisiaj, jak tutaj jesteśmy w studio, to jest przykład własny. Tych wszystkich biblistów, którzy tam są wymieniani.
Tu
redaktorem naczelnym, o ile pamiętam,
ksiądz
był...
Wolniewicz.
Tak jest. I tam jest bardzo mocny jeszcze udział tego największego naszego... Pamiętam pierwszy taki poważny skrypt jego Biblii, Stary Testament, ksiądz Zawiszewski z niego najbardziej korzystał.
Na G, Grygiel? Nie.
Nie, to też jest tam obecny, ale może ojciec ma otwarty autorów, tam paru poda.
To jest tutaj, oczywiście to jest Drozd, Gronkowski, Grzybek, Homerski, Stolarczyk.
I jeszcze dalej.
Ksiądz Bolesław Jurga, to od wydawnictwa.
Nie. Z autorów już tam nie ma jego, przypomnę sobie.
Bo zespół, bo to Stary Testament, ksiądz tak. Peter.
O, właśnie, ksiądz Michał Peter.
Ksiądz Michał Peter.
Tak jest. To było pod jego właściwie za jego inicjatywy i on był autorem pierwszego takiego poważnego podręcznika Starego Testamentu w języku polskim. I oczywiście mamy tam przekład własny tych właśnie egzegetów. To nie jest wzorowane na żadnej Biblii, na żadnym innym przekładzie. To jest własny i dlatego bardzo cenny. A do tego oczywiście komentarz bardzo fachowy. Tyle, że no właśnie praktyczna strona jest tutaj czasem...
Też zachęcamy. Po prostu czytajmy.
Tak, czytajmy. A to wszystko, co słuchaczka nam tutaj pytała, to są bardzo cenne wskazówki też jednocześnie.
W każdym pokoju Pismo Święte, prawda?
Tak jest. A dobrze, my to wspomnimy tutaj, że są... I widzimy, jakie bogactwo mamy na rynku już polskim, tylko chodzi o to, żeby czytać, dotykać i poszukiwać takich dobrych rzeczy.
Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Szczęść Boże. Ja też mógłbym zabrać głos.
Proszę bardzo. Pan Andrzej skąd?
Z Warszawy.
Słuchamy, panie Andrzeju.
Szczęść Boże. Ja mam taką wielką prośbę, bo temat jest wspaniały i bardzo cieszę się, że został podjęty, ale równolegle z tym, czego dowiadujemy się w kościołach, istnieje taki cały program, uważam, w mediach, który zafałszowuje najprzeróżniejsze sprawy, podejmuje pewne tematy, drąży je przez nawet niekiedy kilka miesięcy i z tego wynikają wielkie nieporozumienia wśród ludzi. Ja z ludźmi często rozmawiam, nie unikam tego i często ktoś ma takie niepokoje, że Biblie, które są w kościele katolickich, są zbyt często tłumaczone na nowo, że mają zbyt wiele zmian. Halo?
Tak, słuchamy pana cały czas.
Że mają zbyt wiele zmian i przez to odstępują od tego, jak gdyby z czystego Słowa Bożego. Więc ja tłumaczę każdemu, z kim rozmawiam, że wszelkie zmiany, jakie się podejmuje w Piśmie Świętym, to jest praca często wielu set ludzi, że nawet zmiana brzmienia wynikająca z przebiegu lat, prawda, że często zmienia się gramatyka, zmienia się stylistyka, że to wymaga ciężkiej pracy i wielu ludzi, wielu teologów, wielu ludzi, specjalistów od języka, często wielu ludzi innych wyznań, prawda, że jest często udział kilkuset ludzi, żeby zmienić brzmienie jednego czy drugiego zdania. A poza tym nigdy nie odbiega się od tych oryginałów, czy to greckich, czy pierwszych w ogóle zanotowań Biblii od apostołów, prawda? Czy jak chodzi o Stary Testament, to również przekłady z oryginałów hebrajskich, prawda? I chciałbym, żeby no to zostało nie tylko w dzisiejszej audycji powiedziane wyraźnie, ale też może, żeby może wszyscy, tak jakbym sobie życzył, w każdym kościele zostało to jak gdyby przypomniane, że Biblia, gdy pojawia się nawet nowe wydanie, to nie zawiera ona żadnych nowych czy poprawionych tekstów, tylko że jest to no jak gdyby no może bardziej uszlachetnione brzmienie tego, co zmienione jednak nie jest, prawda?
Oczywiście, panie Andrzeju, istota na pewno jest przeniesiona. Dziękuję panu bardzo, bo tego świętego Piotra przeszliśmy do Biblii.
Tak, ale to tutaj też jest bardzo ważne, bo to się łączy z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, z tą władzą kluczy. Ja mogę pana Andrzeja zapewnić o jednym, że my dziś współcześnie w Polsce mamy grono, to jest grupa kilkuset osób, to grono biblistów polskich, i ono naprawdę głęboko dba, żeby na tym, co w Biblii nowe, żeby to było poprawne. I wszelkie czy komentarze, czy wydania nowe Pisma Świętego są otoczone wielką troską i byśmy powiedzieli pracą, tak jak pan mówi, podkreślono, wielkich fachowców, którzy nie dopuszczają do tego, aby to była pewna jakaś no, taka bezsensowna dowolność. I tak jak pan powiedział, to wszystko jest oparte przede wszystkim o teksty oryginalne. Musimy tylko pamiętać, o taką uwagę tylko poczynię, że teksty oryginalne w ogóle, one też się rozwijają nadal. My mamy, tam jest kilka uznanych, przede wszystkim tak zwana do hebrajskiego Biblia Stuttgartska, hebrajski tekst, który ma już kilkanaście wydań. Ale to nie znaczy, że tekst jest zmieniony, tylko tekst jest jakby udoskonalony jeszcze poprzez kolejne odkrycia archeologiczne, poprzez kolejne badania językowe i on się tylko ubogaca, ale sens tekstu pozostaje ciągle ten sam. No chyba, żeby nastąpiło jakieś rewolucyjne odkrycie jakichś archeologicznych nowych w ogóle tekstów jeszcze nieznanych, co raczej jest mało prawdopodobne, ale tekst jest zawsze ten podstawowy, fundamentalny, starożytny, ten sam. Jedynie oczywiście później badania, praca, jak pan powiedział, gramatyczna, językowa, lingwistyczna nad tym powoduje, że są jakieś tam odcienie w tłumaczeniu nowe, ale sensu to generalnie nie zmienia. I jeszcze moja jedna uwaga co do tekstu przede wszystkim liturgicznego, bo jak już powiedziałem, my mamy bardzo szczególny w lekcjonarzach tekst piękny zresztą z Wulgaty, z wydania łacińskiego, które święty Hieronim poczynił dla nas i to zostało przełożone później przez biblistów i włączone do tekstów liturgicznych w lekcjonarzach. To ten tekst w zasadzie nie zmienił się no już od Soboru Watykańskiego, od tych pierwszych wydań lekcjonarza nowoczesnego po Soborze Watykańskim i on już w Kościele funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, a więc nie ma jakichś rewolucyjnych zmian w czytaniach, jeśli idziemy w niedzielę czy w powszedni dzień nawet do Kościoła, to zawsze to jest ten sam praktycznie podstawowy tekst biblijny i tu odejść od tego praktycznie nie ma, więc na podstawie tego potem oczywiście przepowiadamy dalej, są homilie, są rozważania i tu jest raczej moim zdaniem całkowite bezpieczeństwo poprawności, tak to nazwijmy.
A każdy dodruk jest na pewno sprawdzany przez komisję. I to nie jest tak, że żeby ktoś wymyślił, a sobie wydrukuje Pismo Święte bez jednego rozdziału.
Ale to nie jest możliwe, bo tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, w każdym ma przecież grono biblistów, którzy są, mamy prezentacje, każde wydanie ma swoich tłumaczy, widzimy kto jest, konkretne postaci i każdy oczywiście musi mieć też ten tak zwany imprimatur biskupi kościoła, czyli to pozwolenie na druk i udostępnienie, tak. Nihil obstat też, że nie zawiera błędów taki tekst, a więc wszystko musi być odpowiednio sprawdzone i do tego jest przysposobione dzisiaj bardzo szerokie i dobrze przygotowane grono biblistów. Kiedyś to nie było możliwe też, my wiemy jak to się powolnie i mozolnie rozwijało w latach 60., 70. Moi profesorowie opowiadali jak trudno im było studiować Biblię, bo to było zabronione przez państwo, nie mogli wyjeżdżać za granicę, by się skonfrontować z obcymi ośrodkami, o czym też pan tu wspomniał. Robili to korespondencyjnie, moi bibliści wielcy, ksiądz biskup Szlaga, ksiądz Zawiszewski, od których ja się uczyłem wielu rzeczy na początku, pisałem prace moje magisterskie tam, to oni nie mieli tej możliwości, bo władze nie pozwalały na wyjazd, prawda, więc, a dzisiaj jest to wszystko już poszerzone o kontakty z bardzo dobrymi uczelniami i w Jerozolimie, w Rzymie, więc tutaj myślę, że zagrożenia nie ma. Ale tak jak pan mówi, należy też księży w parafiach mobilizować, żeby powiedzieli coś o Piśmie Świętym, zachęcić ich koła biblijne, religijne kręgi też w homiliach, żeby zaznaczyli, jak ten tekst funkcjonuje, żeby troszeczkę też takiej wiedzy ważnej o Biblii można było w Kościele zasięgnąć. Ja jestem całkowicie za, uczulam na to młodych księży, no ale już później praca własna no jest różna, to musimy sami stawiać takie wymagania też czasami kapłanom.
Oczywiście i jak mówimy, zachęcamy do czytania, nie tylko żeby mieć Pismo Święte, mieć 8 rodzajów wydań,
tak,
prawda, tylko żeby mieć...
A dzisiaj, Januszu, ja myślę, że jest przede wszystkim to, ja pamiętam moje dzieciństwo, to nie było tak, że w księgarni idziemy i możemy kupić Biblię, bo to mamy mniej więcej, jesteśmy w jednym wieku, to jeszcze moje czasy, ja szedłem do seminarium jeszcze w czasach no, tego dawnego reżimu, to Pismo Święte tak nie leżało na półkach jak dzisiaj w księgarniach i takie tam kolorowe i z obrazkami i dla dzieci pierwszokomunijnych i takie i owakie. Ale się go, jak widzimy, nie bardzo chwytamy. Wtedy, jak ja, prawda, zaczynałem studia, to rarytasem było posiadanie dobrego, pięknego egzemplarza Pisma Świętego.
Papier, nie? Ten kamel, czy jakiś taki specjalny był? Taki
ja miałem, u nas w domu było, pamiętam, to też dostaliśmy od księdza proboszcza naszego, księdza dziedzica, świętej pamięci, bardzo mądrego kapłana, właśnie księdza biskupa Romaniuka, jedno z pierwszych wydań. Pamiętam, że ja je miałem wielokrotnie w ręku, bo piękne wydanie już w miarę, także taka Biblia funkcjonowała. Ale nie zawsze wiem, że do tego był dostęp, że to tak nie było łatwo kupić Biblię.
Kupić, tak, gdzieś na komuś na prezent nawet,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Przy okazji, gdzieś tam się przez znajomości, przez veritasy, nie veritasy. Mamy kolejny telefon. Szczęść Boże, witamy, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj mamy takie czytania. Pierwsze o utracie urzędu, a drugie było o ustanowieniu nowego urzędu. Pan Jezus wiedział, co go czeka i wiedział, że musi tu po sobie pozostawić porządek, ład i pewne struktury, czyli no stawia kogoś, kto będzie zarządzał i on decyduje jako głowa, jako skała, na której Pan Jezus mówi, będzie budował Kościół. No i nie może być tak, że w państwie na przykład ktoś by sobie tam robił swoje decyzje, jak powiedzmy głowa państwa zarządziła, że ma być inaczej. I teraz jest pytanie, czy my wiemy, jak rządzi głowa, jakie nauki uczy, czy też każdy swoje własne wymyśla i później musi być z urzędu zdejmowany, tak jak dzisiaj jest decyzja o tym, jak ktoś uczy nie tego, co trzeba, to trzeba mu urząd zabrać. No i tutaj papież uczy tak jak Pan Jezus, że kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Tego, że ktoś kocha siebie, nie trzeba w ogóle tłumaczyć, ale trzeba już tłumaczyć, że innego bliźniego to trzeba kochać jak siebie samego. No i papieże próbują, tłumaczą, skąd się bierze takie nieszczęście, zło na świecie, dlaczego ludzie się kłócą, czyli jest brak rozwoju gdzieś w konkretnych państwach, jest taka grupka ludzi, która ma za dużo, a druga grupka, która nie ma nic. I poprzez to właśnie tworzą się takie klimaty walki, że ktoś ma, zabiera, ma dużo, a drugi ma mniej. I takie same walki tworzą się między jednym państwem a drugim. I to się nazywa właśnie ta cywilizacja śmierci walcząca ze sobą. A papież uczy jeden po drugim, różnie to nazywając cywilizacją śmierci, czy cywilizacją życia, cywilizacją miłości, o tym, że należy właśnie starać się i pracować nad tym, uczyć innych ludzi tego, że rozwój musi być równomierny, wtedy nie ma powodów do konfliktów i do walki. Teraz jest pytanie, czy my właśnie lubimy przerabiać dyskusje, tematy na ważne sprawy, na różne tam takie powiedzmy podrzędne, czy bierzemy się za to, co jest najważniejsze. Papieże nie piszą encykliki o gotowaniu obiadów, tak, o strzyżeniu trawników, tylko piszą o tym, co jest istotne i ważne. Skoro już napisali te encykliki, czyli głowa, skała, czyli ten kierujący, głównodowodzący Kościołem pisze, to jest coś ważnego i należy tym się zapoznać innych, żeby wiedzieli, w którym kierunku mają iść. A tak to każdy tworzy swoje własne pomysły, politycy zwłaszcza, bo tu chodzi o wyborców skłóconych emocjonalnie i ideologicznie, a my, którzy jesteśmy w Kościele, nie wiemy, gdzie mamy iść i dlaczego, no bo nie czyta się tak encyklik, nie uczy się tego, co papieże nas przez te wszystkie lata, przez setki lat uczyli i po prostu idziemy jakby po omacku. A jest głowa, jest skała, na której jest zbudowany Kościół i powinniśmy się tego trzymać, a nie tworzyć swoich własnych jakichś tam mądrości czy pomysłów.
Tak, no. Już oddajemy głos, panie Andrzeju. Rzeczywiście jest tyle okazji do do pogłębiania wiary, a człowiek jej nie wykorzystuje. Tylko teraz to pytanie, no to nie jest wina encyklik, że nie są czytane, tylko może zacznijmy czytać. W Radzie Maria są każdego dnia za 10:15. To wtedy wystarczy.
Są i myślę też, że nie jest rolą księży akurat na ambonie w niedzielę, bo my tu się tym zajmujemy akurat rozważaniem czytań niedzielnych. Oczywiście ma pan rację, bo dzisiaj nawiązujemy do urzędu Piotra i musimy wspomnieć o tym, co następca Piotra, a zastępca Chrystusa na ziemi czyni, czyli też pisze encykliki, ale no nie jesteśmy od tego, żeby na ambonie czytać w niedzielę encykliki ludziom, tylko przybliżać Słowo Boże, ma pan rację i my to myślę tutaj mówimy, jeżeli człowiek dotyka, bo o tym choćby ostatnie nasze tutaj głosy były, czyta dobrze i mądrze Pismo Święte, to Pismo Święte, o ile ja znam też encykliki, jest, każda encyklika jest oparta głęboko na Piśmie Świętym. Najpierw Ojciec Święty, o ile pamiętam, szczególnie Jan Paweł II opierał wszystko, a Benedykt też zresztą na konkretnych fragmentach Pisma Świętego. I dopiero z tego też wyciągał wnioski dla całego Kościoła, więc my nie odchodzimy tu absolutnie od przesłania i zgadzamy się z Panem, że to przesłanie już od Chrystusa Pana jest bardzo jasne w Kościele i zasadza się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, a że świat jest później taki, jaki jest i wiele w nim jest wykrzywień i oddawaniu raczej, byśmy powiedzieli, czci właśnie to, co mówiliśmy tutaj szatanowi czy innym złym duchom, to my wiemy i dlatego powtarzamy ciągle te fragmenty, które są fundamentalne dla Kościoła, jak dzisiejszy, że władza w Kościele jest dana świętemu Piotrowi, że jesteśmy w ogóle Kościołem, a Chrystus nas pyta, kim On jest dla nas. No, jeżeli człowiek sobie odpowie pozytywnie, że idzie za Chrystusem, to znaczy, że kieruje się sumieniem w życiu, to nie będzie innego krzywdził, no to będzie realizował miłość bliźniego. No. Dla mnie to jest bardzo proste, bardzo prosta wykładnia. Tutaj nie trzeba też skomplikowanych encyklik do tego.
Przy czym encykliki są dla wszystkich, natomiast najlepiej, żeby na przykład kaznodzieja, kapłan wziął jakiś fragment i jako sam starał się tak jakby...
Można też, oczywiście jesteśmy za, żeby... Tak jak i tu, żeby może próbować organizować jakieś i kluby dyskusyjne przy parafii, czy w ramach katechez dla dorosłych na przykład, też jest do wykorzystania, bo akurat encyklika jedna, druga, trzecia, oczywiście można nawiązać w homilii też, czy jakiegoś fragmentu, ale całą gdzieś tam czytać, no to oczywiście to nie jest miejsce na to, żeby homilię zastępować encykliką. Natomiast na pewno są to ważne dokumenty i ja też się zgadzam z panem z tym, że często też jest bardzo opatrznie albo wręcz przekręcane są te dokumenty, że wybiera się to, co dla danej grupy czy społeczności, nawet partii bym powiedział, jest wygodne i dobre w encyklice, a pomija się to, co jest wyzwaniem, co jest czasami też bardzo trudnym zadaniem dla nas. I czasami no właśnie do tego nie chcemy tego dotknąć, ponieważ no dostawia trudne wymagania i pytania. Ale ja zgadzam się, że to są dokumenty fundamentalne i ważne i na pewno do tego trzeba wracać. Tym bardziej jeszcze niż na przykład do takiej tylko jakiejś tam, tak to ujmę tu, cukierkowej czy zewnętrznej tej powłoki, jak na przykład nieraz czyniono to z Janem Pawłem II, pomijając właśnie sedno jego przesłania i właśnie wypowiedzi, jakie w encyklikach zawarł. To właśnie z jego jakby pontyfikatu szczególnie tak właśnie, powinno do nas przemawiać.
A nie kremówki.
A nie kremówki, a nie właśnie jakieś słodkie obrazki, a plakaty, kalendarze, tylko właśnie to przesłanie. Tu ma pan pełną rację. No ale teraz, tego nie czynimy.
Nawet teraz, żeby doktorze, jak była pielgrzymka do Korei Ojca Świętego Franciszka, no to media komentowały, bo ściągnął buty, prawda? Był tam jakimś domu.
Tak.
No taki zwyczaj jest, tam się buty ściąga.
Albo ktoś mi mówi, ma ojciec rację, bo ktoś mi mówi, papież jest fajny taki tu, bo torbę sam nosi sobie jakoś tam. No bo chce, to nosi na brzeżniku, nie będzie bronił, no jakby nie poniósł, to też się wcześniej nie stanie. Ale to do przesłania papieskiego, oczywiście jest to jakiś znak, że no, solidaryzuje się z każdym normalnym człowiekiem, też potrafi wokół siebie zrobić, nie wiem, jakiś porządek, nie robi sobą problemów.
Ale ucieka się czemu? Bo czemu nie napisać, co powiedział?
Ale właśnie o to
jakie
chodzi.
Jakie zdanie, jak skomentował pokój na świecie, czy brak pokoju?
Tak jest.
Tylko ściągnął buty, chodzi z teczką, nie chodzi z teczką. To są rzeczy marginalne. Dokładnie. To są w ogóle śmieszne. Patrz na zegarek, podsumowujemy, księże doktorze.
Podsumowujemy i tutaj ja też posłużę się tylko już na koniec właśnie słowami Jana Pawła II, bo takie mi tutaj dzisiaj zapadły gdzieś tam w pamięć, wiem, jako komentarz do tej dzisiejszej niedzieli. Tutaj mamy taki fragment, kiedy Ojciec Święty w dziele swoim Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela zawarł takie słowa. Myślę, że dla nas jako motto i pewien komentarz i też podsumowanie tej naszej dyskusji mogą nam pomóc i towarzyszyć jeszcze. Ojciec Święty mówi w tej swojej książce w ten sposób. Znamy szczerą i zdecydowaną odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jeśli taka ma być także nasza odpowiedź, niech nie będzie tylko abstrakcją i pustą formułą. I dalej mówi Ojciec Święty w ten sposób: a ty za kogo mnie uważasz? Ty, konkretnie, kim jestem dla ciebie? Piotr został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z Jezusem, słuchania Jego słowa, obserwowania Jego życia i Jego posługiwania. My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania, żeby móc bardziej świadomie wyznać Jezusa Chrystusa. No ja myślę, że właśnie też ta nasza dyskusja dzisiaj o przekładach Pisma Świętego, o samym znaczeniu urzędu, no to jest właśnie to zaproszenie do szkoły. Ciągle się uczymy, ja też tu powiedziałem na początku, ten fragment nie pierwszy raz do nas dzisiaj trafia, cyklicznie powtarza się i też jakby prowokacyjnie w okresie wakacji, kiedy my jakby odbiegamy od poważnych problemów, to właśnie w Kościele Chrystus znowu stawia bardzo poważne pytanie i ciągle zaprasza do tej swojej szkoły, do szkoły słuchania. Myśmy też dzisiaj próbowali tu i wsłuchać się w Słowo Boże, po swojemu je jakby skomentować i to samo będzie w niedzielę. Jeszcze raz ta konfrontacja, to ponowne zaproszenie do szkoły na konkretny taki moment formacji, kolejny w naszym życiu, by Bogu udzielić właśnie konkretnych odpowiedzi, za kogo Go w życiu uważam.
Właśnie i te dwa światła, te dwa takie mocne lustra dla nas energii, a więc Pismo Święte i Eucharystia.
I Eucharystia, prawda? Tak jest.
Na nasze życie. Dziękuję bardzo za komentarz. Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, biurista z diecezji toruńskiej, także duszpasterz, prawda, czynny, bo nie tylko tak...
Nie, ja już teraz nie, ojcze.
O, przepraszam.
Ale byłem, tak. Dwa lata byłem proboszczem, czynnie, też, tak, oczywiście.
Ale nie tylko, że noc w książkach, ale też jeszcze...
Tam miałem taki moment teraz, nie wiadomo, co jeszcze będzie, ale teraz właśnie kończyłem już tam swoje te prace różne habilitacyjne też, także miałem troszeczkę takiej naukowej, intensywnej pracy.
A ksiądz doktor habilitowany, przepraszam.
Jeszcze nie, oddałem już to wszystko, co trzeba, pokończyłem, ale to jest jeszcze kwestia, mam nadzieję, że pozytywnie jeszcze kilku miesięcy.
I dojrzeje to wszystko i będzie...
Dojrzeje, tak, natomiast też się bardzo cieszę, dziękuję za to spotkanie i mimo pewnego takiego tutaj naszego napiętego początku,
komunikacyjnego,
to myślę, że to spotkanie tutaj miło, żeśmy przeżyli i życzę wszystkim...
A kogo pozdrawiamy? Bliskich, znajomych?
Tak, moich bliskich na pewno. Ja bym... I tutaj i wszystkich słuchaczy i ojców tu pracujących, no po prostu tak na ad hoc mi nie przychodzi nic konkretnego
Czyli
do głowy,
tych,
ale
którzy...
wszystkich ludzi dobrej woli i słuchających Słowa Bożego, żyjących Nim, miłujących to.
Gorąco pozdrawiamy.
Gorąco pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki był naszym gościem. Komentarz do najbliższej liturgii Słowa Bożego w niedzieli, 21 niedzieli zwykłej. Dziękujemy za telefony, dziękujemy tym, którzy włączyli się w naszą audycję. A zaraz już po piosence, Trudno nie wierzyć w nic, zespół Raz, Dwa, Trzy. Zapraszamy naszych najmłodszych przyjaciół na audycję Dzieci, Dzieciom Misji, a potem wspólna modlitwa na antenie i Radia Maria, i telewizji Trwam.